wiadomo, że nie jesteśmy wszyscy tacy jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł miał swoje zadanie, swoje powołanie, a to powołanie różniło się nawet od Jezusa. Jak pamiętamy Jezusa zasięg, to on się kręcił w Judei, w Galilei, w Samarii. To byli jego tereny. Natomiast Paweł, jak wiemy, miał dużo szerszy zasięg geograficznie i inaczej jego służba się potoczyła. Nie jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby chodzić po Galilei i Judei i Samarii, ani żeby jeździć od jednego kontynentu do drugiego. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia. Natomiast myślę, że możemy się zgodzić na to, że wszyscy powinniśmy czynić uczniami, że to jest coś, co obliguje każdego z nas, jeżeli chcemy służyć Bogu. I widzieliśmy ten aspekt służby apostoła Pawła w 16 rozdziale, jak był w Filipii, to już widzieliśmy, że ogarnął tam ludzi typu Lidia, typu Tymoteusz i to byli ludzie, którzy później też mieli swoje zadania. I wiemy, że pomimo to, że nie jeździmy jak apostoł Paweł, wiele zasad tu znajdziemy, które są dla nas istotne. Całe pismo jest natchnione dla naszej korekty, dla naszego nauczania. Znamy te wersety i włącznie z tymi podróżami Pawła. To dzisiaj omówimy 17 rozdział. Mam nadzieję, że trochę pomysłów będziemy mieli, jeżeli chodzi o nasze zadanie, żeby służyć Bogu. Jeżeli pokonujemy tą technologię, to zobaczymy. To jesteśmy przy podróż misyjna i dotarliśmy w 16 rozdziale tu na północ do Filipii. I na początku tego rozdziału tu jesteśmy i podczas dzisiejszego omówienia jego podróży przejdziemy koło Amfipolis, Apolonia, potem do Tesalonika, potem do Berei i w końcu dzisiaj do Aten. I geograficznie, czy patrząc na tą odległość, mniej więcej Filipii do Tesaloniki to jest gdzieś 160 km, czyli mniej więcej jak od nas do Katowic. Natomiast jak teraz pójdziemy w dół do Aten, to mamy bardziej 500 km, więc może od nas koło do granicy ukraińskiej mniej więcej. Więc tak wygląda geograficznie. Łatwo jest pamiętać te wersety, te rozdziały, o czym mowa. 16 rozdział to Filipii, 17 to mamy Tesalonika, mamy Berea i mamy Aten i potem 18 będziemy mieli Korynt i powrót do Cezarei. Więc jesteśmy przy tym rozdziale. Przeczytajmy sobie te pierwsze wersety, Witku.
Idąc dalej, minęli miasta Amfipolis oraz Apolonię i dotarli do Tesaloniki, gdzie znajdowała się żydowska synagoga. Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł chodził do niej przez kolejne 3 sabaty i przedstawiał zgromadzonym znaczenie pisma. Dowodził, że Mesjasz miał cierpieć i zmartwychwstać. Mówił, tym Mesjaszem jest Jezus, którego wam głoszę. Niektórzy słuchacze, w tym również wielu pogan, którzy mieli respekt dla Boga i niemało wpływowych kobiet, dało się przekonać i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Ale żydowscy przywódcy, kierowani zazdrością, namówili kilku awanturników, aby wywołali zbiegowisko i wszczęli w mieście rozruchy. Otoczyli oni dom Jazona i szukali apostołów, chcąc ich postawić przed zgromadzeniem. Ponieważ ich jednak nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i kilku wierzących do władz miasta. Ci ludzie sieją zamęt na całym świecie, krzyczeli, a teraz przyszli do naszego miasta. I Jazon przyjął ich do swojego domu. Oni przeciwstawiają się decyzjom Cezara, bo uważają za króla jakiegoś Jezusa. Oskarżenia te zaniepokoiły zarówno zebranych, jak i władze. Ostatecznie jednak zwolnili ich, ale dopiero po otrzymaniu sporej kaucji od Jasona i pozostałych.
Okej. Więc przechodzi do Tesaloniki. Jak zwykle jest jego strategia, część jego strategii, to jest najpierw Żydzi, potem poganie. Więc najpierw się wybiera do synagogi i tam angażuje się w proklamacji i w przekonywaniu zarówno Żydów, jak i bogobojnych pogan. I widać tu, że on bywa tu co najmniej 3 razy na sabacie, więc co najmniej 3 tygodnie był. Wygląda na to, że może dłużej, nie za długo został, dlatego że bardzo szybko rosła opozycja. Więc widzimy tu z jednej strony ta proklamacja, ale z drugiej strony perswazja, dyskusja. On przemawia nie tylko przez cuda, ale też przez rozum. Odpowiada na pytania, wątpliwości słuchaczy. Ale jak widzimy tu, w 5, 6 wersetu. Tak jak w Antiochii, tak jak w Ikonium, tak jak w liście, nie tylko bywają ludzie, którzy pójdą za nim. I widać, że w Tesalonice on ma wzięcie. To są ludzie, którzy uwierzyli z tego jego przesłania. Natomiast też są ludzie przeciw. I ten sprzeciw spowoduje, że on musi opuścić Tesalonika dosyć szybko. Argument jest, że on tu ogłasza jakiś inny król. Ciekawe to jest zagadnienie, że Paweł w ciągu dziejów apostolskich, w jego listach, prawie w ogóle się odnosi do Królestwa Bożego. Nie wiem, czy to was kiedyś to mnie zainteresowało, że Jezus mówi tyle o Królestwie Bożym, a Paweł nie. Paweł w jego listach, w jego orędziach, to nie za bardzo słychać o tym. Natomiast pod koniec Dziejów Apostolskich, 28 rozdział, jest słowo, że on do końca życia praktycznie ogłaszał Jezusa i Królestwo Boże. Więc jak to połączyć ze sobą? Może jedna opcja tu jest i wydaje mi się, że znając trochę bardziej strategię Pawła, może to ma rację, że on unika ten temat po Tesalonice. Że w Tesalonice on ogłasza królestwo innego króla, Jezusa. A Żydzi nie mogą tego przyjąć, Rzymianie też nie mogą tego przyjąć, że jest teraz nowy król. I może to jest powód, dlaczego Paweł oszczędza ten temat, wiedząc, że to wywołuje opozycję, taką opozycję, tak silną, że on nie może, nie ma wzięcia, nie ma głosu w tym mieście. I mamy tu problem dla tych wierzących, którzy wierzyli w nim, że oni, tu jest mowa o Jason, że oni potem są wzięci przez władzę i muszą jakiś zadatek dać, że obiecują, gwarantują, że już więcej Paweł i Silas nie będą głosić. Paweł później w Tesalonikan, 1 Tesalonikan 2,18 przypisuje to szatanowi, że szatan przeszkadzał, szatan nas zastopował, jeżeli chodzi o wizytę, o długość o obszerne jego służbę w Tesalonikach. Więc on musi, ci wierzący tam muszą dać zadatek, muszą dać obietnicę, zapewnienie, duże zapewnienie, że apostołowie nie będą dalej głosić. Więc mamy tu lekcja, którą widzimy w różnych miejscach. Z jednej strony są ludzie, którzy przyjmują z wielką gorliwością i są ludzie, którzy oponują. Oczywiście pomiędzy jednym a drugim pewnie dużo obojętnych, natomiast było to skrzydło agresywne. Ale jednak, jak Paweł pisze do Tesalonikan później, jednak pomimo wszelkich trudności, cierpieniu, który oni przeżywają w Tesalonice, to Paweł raduje się, że jest tam wiara, że tam są ludzie, którzy przyjęli z ochocią i z gorliwością. Ale nie może tam zostać Paweł, więc musi przejść dalej. Idziemy dalej. Witko.
Nocą wierzący szybko wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci jak zwykle skierowali się do synagogi. Tamtejsi mieszkańcy byli bardziej otwarci niż Tesaloniczanie. Całym sercem przyjęli Słowo Boże i codziennie sprawdzali w Piśmie, czy to, co słyszeli, jest prawdą. Wielu z nich uwierzyło, w tym również spore grono wpływowych kobiet oraz mężczyzn będących poganami. Gdy jednak żydowscy przywódcy z Tesaloniki dowiedzieli się, że Paweł przebywa teraz w Berei i naucza Słowa Bożego, przyszli tam i wywołali kolejne rozruchy. Wierzący natychmiast wysłali Pawła na wybrzeże. Sylas i Tymoteusz pozostali zaś na miejscu. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go aż do Aten, po czym wrócili z poleceniem dla Sylasa i Tymoteusza, aby oni również szybko dołączyli do Pawła.
Mniej więcej w tym czasie był edykt z Rzymu, z Imperium, że Chrystus, czy naśladowcy Chrystusa robią zamęt, robią ciągle protesty i obalają pokój na rzecz buntu. Więc przypuszczam, że taki edykt, takie stwierdzenie ze strony imperatora dotarło do takich miast jak Tesalonika, jak Berea, i władze nie chcą tego rodzaju zamieszek, bo grozi w tym momencie to, że Rzymianie rozprawią się z tym miastem. Więc nie tylko Żydzi mają problem z tym, to te miejscowi władze mają. W Tesalonice to było pięciu politarków, oni się nazywali w Tesalonice. W każdym razie to ten problem nie uniknął Paweł, jadąc dalej do Berei. Berea, Tesalonika, a propos to podobno tam lud był około 200 tysięcy ludzi, to było stolica Macedonii, więc to było bardzo ważne miejsce. Natomiast Berea jest dużo mniejsze, trochę obok głównego szlaku i tam jest to bezpieczniejsze miejsce. Nawet Rzymianie widzieli, że używali podobno Berea jako miejsce ucieczki, dlatego że byli bardzo niepopularne w Tesalonice, to uciekali często do gór koło Berei. No i tu mamy najważniejszy werset, pewnie dla nas ulubiony werset, 11 werset, że Berejczycy byli bardziej szlachetni. Oni przyjęli słowo, poważnie. Oni badali słowo gruntownie, codziennie i wielu z nich wierzyło, więc wyobraźcie sobie, że apostoł Paweł przemawia tu dzisiaj do nas, to przypuszczam, że mało kto z nas by miał odwagę, poczuł potrzebę, żeby zbadać, co on mówi. Czy to się zgadza z resztą pisma. Ale widać, że Berejczycy właśnie z tego słyną, że badali, czy tak się rzeczy mają, słuchając apostoła Pawła. Więc mam nadzieję, że taka lekcja może być dla nas, od Berejczyków, że nie przyjmujemy bez badania tego, co ktoś, kto tu stoi, albo gdziekolwiek, mówi. Że przyjmiemy to z gorliwością, ale z ostrożnością, żeby zbadać, czy tak jest. I zachęcam, żebyście nie tylko mieli taką formę słuchania, tak jak bywa w tej chwili, w tej formie proklamacji, kazanie, no reszta mylci, nie? Z reguły. Nasza rola jest jako słuchać. Mam nadzieję, że nasza rola w innych miejscach, w innych formach to jest więcej niż bycie słuchaczem. Mam nadzieję, że jesteśmy badaczami, że badamy, czy tak się rzeczy mają. Jeżeli mamy wątpliwości, pytania, że szukamy odpowiedzi w odpowiednim miejscu. I Berejczycy byli dla nas pod tym względem wzorem. Łukasz nazywa ich szlachetni, bardziej szlachetni nawet, czyli to byli wyjątkowi szlachetni. Ta szlachetność polegała na tym, że otrzymało to słowo ochoczo i z gorliwością, ale zbadali to codziennie. Więc niech to będzie, zachęcam, żebyście też postawili studiowanie pisma jako priorytet w ciągu tygodnia, nie tylko w niedzielę rano słuchać, ale cały tydzień badać. I dla nich filtr, przez który przepuścili całe jego nauczanie, to było Pismo Święte. Czy tam badali, czy tak naprawdę jest tak, jak on opisuje. Ale Tesalonicy, Żydzi tam słyszeli, że w Berei robi się powoli zamęt też za sprawą apostoła Pawła i wybierają się w kierunku Berei kilkadziesiąt kilometrów. Z tego, co pamiętam, gdzieś 80 kilometrów. Poszli, żeby zobaczyć, co nie, może 50. Poszli, żeby zobaczyć, co się dzieje. I znowu tam znaleźli Pawła i Sylasa. Więc wierzący tam decydują, że muszą odprawić ich dalej, że to jest zbyt niebezpieczne dla nich i oni biorą Pawła do Aten, do Achai, do Aten. Wygląda na to, że Sylas i Tymoteusz zostali w Berei. Może oni nie odczuli Żydzi, że oni są tacy groźni. Ale Paweł, jak dociera do Aten, woła ich, żeby oni dotali do niego, żeby przyszli w późniejszym momencie. Więc Paweł wbrew swojej woli idzie dalej do Aten i zobaczymy, jak mu szło w Atenach.
Czekając na nich w Atenach, Paweł był oburzony, widząc miasto pełne bożków. W synagodze spotykał się i rozmawiał z Żydami oraz z poganami, mającymi respekt dla Boga. Codziennie też dyskutował z różnymi ludźmi na rynku. Byli wśród nich filozofowie ze szkoły epikurejskiej i stoickiej, którzy rozmawiali między sobą. O czym ten gaduła chce nam powiedzieć? Chyba głosi jakieś nowe bóstwa, mówili drudzy. Paweł mówił bowiem o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali więc go na Areopag i spytali. Możesz nam wyjaśnić, jaką to nową religię głosisz? Wkładasz nam bowiem do głowy jakieś niesłychane historie. A wszyscy Ateńczycy i przybysze poświęcają większość czasu na dyskusję i słuchanie nowych wieści.
Ciekawe miejsce Ateny. Polecam, żebyście odwiedzili to kiedyś. A Paweł tu się znajduje, żeby uniknąć dalsze problemy dla siebie, dla miejscowych wierzących. I ciekawe, czy to ma jakiś wpływ na odzew z powodu jego pobytu tam bez prowadzenia i wyraźnego prowadzenia Boga. Bóg on zachęcił, wołał do Macedonii, teraz znajduje się w Atenach. On z kolei chciał zawsze do Rzymu się dostać. A tu on znajduje się, może mimo woli, znajduje się w Atenach. Ale będąc w Atenach, jest gorliwy. On, tak jak Jeremiasz, to słowo pali w jego sercu. Pytanie, czy my możemy tak powiedzieć o Słowie Bożym, że aż się pali w nas, żeby mówić ludziom o Jezusie. Jeżeli chodzi o Paweł, tak było. Więc ten ogień w nim się pali, tym bardziej jak widzi bogochwalstwo w Atenach. Ateny w tamtych czasach i można powiedzieć do dzisiejszych czasów cieszył się filozofią swoją, intelektem swoim, debatami, filozofia, kulturą. Rzymianie przyjęli tą kulturę grecką. Grecja już nie była za czasów Pawłowych taka potęga militarna. W IV wieku zostali pokonane przez Persów, więc oni nie byli, i teraz Rzymianie rządzili. Więc Grecy nie byli potęgą militarną, ale można powiedzieć, że byli potęgą filozoficzną, że filozofia grecka przeniknęła imperium rzymskie, dotarła do Azji, do Egiptu, między innymi przez Aleksandra Wielkiego. Rzymianie to ochoczo przyjęli jako kulturowe, kotwica kulturowa. I tu widzimy w tych wersetach dwa trendy, dwie filozofie, epikuriańskie i stoicy. Epikuriańskie to było miłość do przyjemności, hedonizm. Może w dzisiejszej nomenklaturze hedonizm. Natomiast stoicy to było bardziej rodzaj panteizmu w dzisiejszych określeniach. Taka jedność z naturą, z przyrodą. I jak patrzymy na dzisiejszych trendów filozoficznych, można stwierdzić, że niewiele się zmieniło. Może używamy trochę inne słownictwo, ale ci, którzy próbują w jakiś sposób dawać sobie radę ze światem, jakim jest, często zwracają się właśnie do przyjemności, do hedonizmu, albo do panteizmu, do takiego poczucia jedności z przyrodą, ze światem. W każdym razie to byli te alternatywne pogańskie filozofie, które rządzili w tamtych czasach w Grecji i może 2000 lat później świat nie dotarł dalej, jeżeli chodzi o podstawowe filozoficzne trendy. Więc tu on widzi to, co jest, bałwochwalstwo, które jest w mieście, multum różnych zabytków, ciesząc się, wskazując na różne trendy bożki. I w końcu on musi, czekając na Sylasa i Tymoteusza, on zarówno w synagodze, jak i na rynku, Mniej więcej tak to mogło wyglądać w tamtym czasie. Akropolis widzicie tu na wzgórze i tu mamy rynek, który działa jako zarówno targowisko, jak i miejsce urzędowe. Tam toczyli się rozmowy i tam spotykało się Areopaga, która była takim ciałem zarządcą w mieście. I tu do takiego Paweł świadczy wszędzie, ale jest potem brany do tego Areopagę, do rynku i tam musi, oni go wysłuchają. I wysłuchają nie, tak przypuszczam, nie neutralnie, ale z myślą, żeby obalać jego teorię. Ciekawe jest, że Łukasz tu komentuje ludzi w Atenach, że oni nie robią niczego, ale gadają i słuchają najnowsze pomysły. W V wieku jeden z ich polityków powiedział o nich, o Ateńczyków: wy jesteście najlepszymi ludźmi, żeby być oszukani przez coś nowego, które słyszycie. W IV wieku przed Chrystusem Demotenes powiedział, napomniał lud w Atenach, dlatego że w momencie, kiedy Aleksander Wielki, Filip, jego tato, atakuje, to oni debatują. I to jest dla mnie ciekawe, że ich sposób na życie to było, żeby rozważać, żeby gadać. Nawet ich filozofowie, czy ludzie w ich kręgach skazał ich o to, że oni gadają. I dla mnie to jest ciekawe. Ostatnio prowadziłem taką konferencję misyjną. I jeden z mówców, pytałem go na koniec, jak to było, ta konferencja dla ciebie. On powiedział, no super, to było dobre, to i tamto. Mówię, okej, tak, a co było nie tak dobre? I jego wypowiedź było, no wymagałeś od wszystkich, żeby słuchali. I oni mieli postawę słuchaczy. I to był dla mnie bardzo ciekawy sygnał. Że w chrześcijaństwie przyjęliśmy to, tak mi się wydaje, przynajmniej w protestantyzmie, tak mi się kojarzy. Przyjęliśmy to, że dużo lubimy gadać, filozofować. Jesteśmy wszyscy mądrzy. Różne pomysły mamy i możemy godzinami rozmawiać. Ale pytanie, co robimy? Czy jesteśmy tacy aktywni w robieniu, jak w mówieniu? Czy spędzimy tyle czasu robiąc, ile spędzamy na dyskusję? No w każdym razie to było otoczenie, które spotkało Pawła. Otoczenie, gdzie filozofia rządziła. Ludzie chętnie gadali. Natomiast pod koniec jego pobytu tu oni twierdzą, będziemy słuchać ciebie jeszcze raz. To jest dla mnie ciekawa konkluzja jego dyskusji. Przeczytajmy to.
Paweł stanął więc pośrodku Areopagu i przemówił. Ateńczycy, zauważyłem, że jesteście bardzo religijni. Spacerując po mieście i oglądając wasze ołtarze, natknąłem się nawet na ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Właśnie o tym Bogu, którego czcicie, nie znając go, chcę wam dziś opowiedzieć. On stworzył cały świat i wszystko, co na nim istnieje. Jest Panem nieba i ziemi, więc nie mieszka w ziemskich świątyniach, On nie potrzebuje żadnej pomocy od ludzi, bo to On sam daje nam życie, sprawia, że oddychamy i obdarza nas wszystkich, czego potrzebujemy. To dzięki Niemu wszyscy ludzie na świecie wzięli początek od jednego człowieka. On też rozmieścił na całej ziemi narody, wyznaczając im czas i miejsce. Uczynił tak, aby ludzie szukali Go, choćby po omacku, i znajdowali, bo On jest blisko każdego z nas. W Nim bowiem istniejemy, żyjemy i poruszamy się, jak to ujął jeden z waszych poetów. Jesteśmy z Jego rodu. A skoro jesteśmy z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że On jest podobny do bożka ze złota, srebra lub kamienia, wykonanego według ludzkiego pomysłu. Bóg dotychczas znosił ludzką niewiedzę, ale teraz wzywa wszystkich do opamiętania się, ponieważ wyznaczył już dzień, w którym sprawiedliwie osądzi cały świat. Uczyni to przez człowieka, którego wybrał i uwiarygodnił przez wskrzeszenie go z martwych.
Widać, że Paweł nawiązuje do ich kultury, do ich filozofii. Bóg nie jest Bogiem złota, srebra, nie jest zamknięty w pomieszczeniach. Bóg nie jest daleko i oddalony od nas. Bóg jest przy nas. Bóg nie jest bierny. Bóg czyni i oczekuje, żebyśmy czynili. Taki jest Bóg. Bóg, który jest zaangażowany wśród nas. I w tym momencie On nie mieszkając w świątyni, On oczekuje od nas, będąc źródłem życia i oddechu, oczekuje od nas nasze działanie jako zjednoczenie Jego tworzenia. Mamy takiego Boga, który jest zdeterminowany, który też oznacza czasy i miejsce i sposoby. Więc widać, że Paweł z jednej strony proklamuje, kim jest Bóg, a z drugiej strony Paweł patrzy na ołtarza do nieznanego Boga, do poetów i zna tą kulturę, poznał tą kulturę i przemawia do tej kultury. Używa tą kulturę, tą znajomość Boga, nikłą znajomość, ale jednak jakiś szacunek dla bożków, używa to, żeby jako podstawa wspólnego rozważania Ewangelii. I tu, wydaje mi się, jest na pewno też lekcja dla nas. Czasami, jak bywam na różnych spotkaniach, to widzę, gdzie Ewangelia jest omówione. Często jest to zrobione agresywnie. Tak, że my wiemy, my najlepiej wiemy, wy nie, wy jesteście w błędzie. Nie widzę tego tu u Pawła. Widzę taką przychylność, żeby poznawać ich kulturę, ich religioznawstwo, ich poetów. Będąc misjonarzem, to wydaje mi się, tu jest sporo lekcji dla nas. Żeby się uczyć polskiego na przykład, jeżeli przyjdziemy do Polski. Żeby chociaż trochę się orientować co do historii, co do literatury, co do religii, co do mentalności. Że nie tylko chodzi o to, żeby ogłosić dobrą nowinę, ale to musi być trafione na ludzką mentalność. I Paweł tu wykazuje taką, co najmniej używa swój czas pierwszy w Atenach tu, żeby nie tylko ogłosić, ale też żeby zrozumieć, rozważać. Zachęcam, żebyśmy byli takimi. I jedziemy do końca.
Gdy zebrani usłyszeli o zmartwychwstaniu umarłych, jedni zaczęli się z tego śmiać, a inni powiedzieli: wiesz, chyba już jednak posłuchamy cię innym razem. Wtedy Paweł opuścił Areopag, lecz kilka osób uwierzyło i przyłączyło się do niego. Wśród nich byli Dionizy, członek Rady Areopagu oraz kobieta imieniem Damaris.
Więc wygląda na to, że Paweł patrzy na tą sytuację i widzi swoją przegranę. Oni są jednak, jeszcze raz wrócić do tematu, ale nie czytamy, żeby wrócił do tematu z nimi. Ale jednak byli ludzie, którzy się nawracali, ludzie, którzy uwierzyli, jak Dionysius, jak Damaris, to ludzie, którzy przyjęli jego Ewangelię. Więc to nie było, że Ateny to było totalnie porażka Pawła, ale niewątpliwie to było nie szczyt marzeń dla niego. Jedni uważają, że to problem było, że on właściwie Bóg go nie prowadził tam, tylko reagował. Inni uważają, że on za mało tu mówi o zbawieniu w Jezusie. Więc są argumenty, dlaczego ludzie rozważają, dlaczego on nie miał większego przyjęcia, lepszego przyjęcia, ale może trzeba stwierdzić, że Ateńczycy sami nie byli gotowi na to, żeby przyjąć Ewangelię, że problem to nie było w jego strategii, problem było, czy że Bóg go prowadził, nie prowadził, ale bardziej, że lud był taki twardy filozoficznie, zgubieni w swoich filozofiach. I muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o jedno rozwiązanie, które ja miałem po tej konferencji, o której mówiłem wam, to jest, żeby mniej filozofować, żeby nie spędzić aż tak dużo czasu na ciekawostki. Paweł nie miał za dużo cierpliwości, tak mi się wydaje, z Ateńczykami. Nie zależało mu na tym, żeby wiecznie filozofować. I kończy się właściwie jego pobyt w Atenach w następnym wersecie. Po tych wydarzeniach 18:1 on opuścił Ateny i pojechał do Koryntu. Więc mam nadzieję, że patrząc na Pawła możemy parę rzeczy się uczyć. Paweł, który jest przede wszystkim w kontekst tego rozdziału, że Paweł jest oddany Bogu, totalnie oddany Bogu. Jego serce teraz jest, żeby czynić Bożą wolą, nie swoją. On przeżył radykalne nawrócenie, radykalną pokutę. I to jest potrzebne dla każdego z nas. Jeżeli nie mamy takiego serca oddanego Bogu, to co Paweł teraz, to jest opisana jego podróż, jego strategii, nie będzie dla nas ciekawy, nie będzie dla nas kierunkowskazem. Natomiast jeżeli oddaliśmy Bogu życie, tak jak Paweł, i jesteśmy gorliwi, jeżeli chodzi o szukanie Bożej drogi, Bożej woli, Bożego Królestwa, Bożą chwałę, jeżeli o to nam chodzi, to w tym momencie mam nadzieję, że czytając ten tekst, możemy, jak z każdym tekstem, zadawać sobie: Panie, czego mogę się uczyć od wielkiego apostoła Pawła? I myślę, że tu mamy takie wskazówki. Na pewno dla mnie jedna wskazówka jest, że ja chcę robić. Że to jest istotne dla nas, żeby nie tylko filozofować, a robić. Zacznijmy od miłości. Od wykazania ludziom miłości. Od przebaczenia. Od tego, żeby zapewnić, że ludzie mają chleb. Zacznijmy od takich wątków, żeby to było praktyczne, żeby to nie było tylko dobra filozofia. Kolejna filozofia, kolejny nieznany Bóg. Kolejny człowiek, który przychodzi i przedstawia swoją koncepcję, swój światopogląd. Może jest czas, na pewno ja się starzeję, więc mam mniej czasu, na to, żeby filozofować. Może więcej czasu teraz, żeby powiedzieć, okej, trochę gadaliśmy, czas start. I ten start nie może być opóźniony, bo jeszcze musimy o czym pogadać. Wydaje mi się, że to jest coś, co pali w moim sercu, jak słucham filozoficzne rozmowy na studiach biblijnych czasami. To myślę, okej, ale co zrobimy? To, że trzeba kochać brata, wszyscy wiemy. I co z tego wynika? W tym tygodniu, co będzie wynikało z tego? Więc Paweł, to jest trochę mój dodatek tu, ale widać, że Paweł nie miał prawdopodobnie ochoty na większe filozofowanie. Jak go nie słuchali, powiedzieli, no chętnie pogadamy innym razem. Paweł się skupił na tych, którzy go przyjęli. Abyśmy byli takimi jak Paweł. Abyśmy byli gotowi, żeby delikatnie przemawiać do ludzi w oparciu o ich błędne rozumienie Boga. Gdybyśmy z pasją i z gorliwością, ale jednak też z delikatnością, z wrażliwością podejść do ludzi, których spotykamy. Następnym razem zobaczymy, jak dalej losy Pawła się potoczą, jak dojdzie do Koryntu, ale widać, że na przykład jak on mówi o pierwszych nawróconych w Achaii, czyli ten rejon, a ten Korynt, że on wspomina wtedy o wierzących w Koryntie. Więc wygląda na to, że może aż tak bardzo dużo owoców nie było w Atenach. Dziękujemy Boże za Pawła, za jego oddanie, za jego totalną gotowość, żeby działać dla Twojej chwały, dla Twojego Królestwa, dla Twojej woli. Dziękuję Tobie, że my mamy zapewniony przez Ciebie codzienny chleb i codzienne przebaczenia. I chciałbym modlić się o to, żebyśmy odnosili się do kultur, do pogań, do bogobojnych, żebyśmy odnosili się do nich z szacunkiem, do ich kultury, do ich mentalności, do ich błędnego wyobrażenia. Żebyśmy się odnosili do nich z pasją, z gorliwością, ale też z wrażliwością i z miłością. Dziękuję Tobie, że nawet kiedy jesteśmy ofiarami, przedmiotami prześladowania, możemy wiedzieć, że to jest błogosławieństwo. Że Paweł był mocno błogosławiony przez Boga pomimo to, a może przez to, że tyle nacierpiał. I modlę się o nas, żebyśmy też widzieli swoje cierpienie, swoje prześladowanie, swoje trudności jako Bożą szkołę dla nas. Jako coś, co możemy przyjąć z pociechą, wiedząc, że doprowadzą nas do zupełności, do pełni, w pełni Jezusie. Oddaję Tobie nasze serce, żebyśmy nie tylko gadali, słuchali, ale żebyśmy robili. Amen.